Pamiętam nawet, jak tutaj przy wejściu spotkałam jedną więźniarkę, francuską Żydówkę, która właśnie przyszła tutaj, żeby sobie zobaczyć, bo tutaj była wtedy, jak pracowała w Union Werke.
Teresa von Torcichy, historyczka z Centrum Badań Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, opowiada o pierwszych kobietach przywiezionych do obozu Auschwitz-Birkenau.
Pierwsze kobiety zostały przywiezione do obozu Auschwitz w marcu 1942 roku. Dokładnie zostały zarejestrowane 26 marca. Pierwsza grupa, 999 więźniarek, została przywieziona rano. Były to więźniarki z Ravensbrück, które zostały przeniesione tak właściwie z jednego obozu do drugiego. Tego samego dnia po południu przywieziono 999, znowu taka sama liczba, Żydówek z Popradu. I one tworzyły ten obóz. O ile więźniarki te przywiezione z Ravensbrück miały za zadanie tworzenie struktury obozowej, ponieważ już ją znały, o tyle więźniarki słowaczki, jako te pierwsze grupy, no, tworzyły grupy robocze. Co jest ciekawe, te pierwsze żydowskie transporty przywożone do Auschwitz nie były poddawane selekcji. I właściwie dopiero w lipcu 1942 roku przeprowadzano regularne selekcje wśród Żydów. W związku z tym więźniarki z tego transportu wszystkie zostały zarejestrowane w obozie. Kolejne przywiezione więźniarki to były Polki z więzienia w Tarnowie. Z Krakowa zaczęto przywozić również Żydówki francuskie. Szacuje się, że około 17 tysięcy więźniarek osadzono tutaj na terenie obozu Auschwitz właśnie w tym okresie od marca, od końca marca do początku sierpnia 1942 roku, kiedy zdecydowano się na przeniesienie więźniarek do Birkenau, gdzie ten odcinek dla nich, tak zwany Frauenlager, został wybudowany. Z kilkoma więźniarkami właśnie z tego transportu słowackiego, z tego transportu żydowskiego rozmawiałam. Z jedną nawet spisywałam bardzo obszerną relację. I jej charakterystyka tego transportu była taka, że byłyśmy wszystkie bardzo młode, nastolatki wręcz, które no, nie miały ani takiego doświadczenia, jeżeli chodzi o wykonywanie nawet takich różnych rzeczy związanych z pracami domowymi, a już w ogóle jeżeli chodzi o umiejętność radzenia sobie w jakichś takich sytuacjach, kiedy miały dokonywać jakichś wyborów. W związku z tym mówiła, że zawsze stałyśmy razem, trzymałyśmy się razem, żeby jedna drugą wspierała, jedna drugiej mogła pomóc. I właśnie ten początek ich bycia w obozie jest taki dosyć chaotyczny też i taki trudny dla administracji obozu, ponieważ tak naprawdę nie było dla nich takiej pracy. Ta sytuacja się troszkę zmieniła właśnie wtedy, kiedy zostały przeniesione do Birkenau, gdzie był ogromny plac budowy, więc tam już te komanda robocze, niektóre pozostawały w obozie, głównie zajmując się właśnie transportem materiału budowlanego, różnymi pracami ziemnymi, bądź więźniarki były wyprowadzane na zewnątrz do gospodarstw rolnych, gospodarstw SS oczywiście. Od razu starano się wyodrębnić więźniarki, które miały doświadczenie w pracy w biurowej, ponieważ administracja w obozie była niebywale rozbudowana. A zwróćmy uwagę na to, że my mówimy o społeczeństwie polskim, o społeczeństwie Europy, początku ubiegłego stulecia, gdzie w większości krajów europejskich, nawet w Europie Zachodniej, ten wzór rodziny funkcjonował na tej zasadzie, że większość kobiet zajmowała się prowadzeniem domu, zajmowała się opieką nad dziećmi. W związku z tym wykształcenie jako takie posiadała naprawdę niewielka grupa i to właśnie w tej dokumentacji widać. Z tych pierwszych grup również odłączano, umieszczano w oddzielnej grupie kobiety, które miały wykształcenie medyczne, pielęgniarki, lekarki również przywożono. I te więźniarki były kierowane no właśnie do szpitala obozowego.
Kobiety przeniesione z Auschwitz do Birkenau znalazły się w strasznej sytuacji, nawet jak na warunki obozu koncentracyjnego.
Kobiety osadzane w obozie bardzo szybko ulegały zmianom właśnie w kontekście takiej fizyczności. Już podczas rejestracji w obozie większość z nich traciła włosy. Włosy były golone, czyli coś, co jest takim elementem piękna, troski, rozpoznania dla kobiety, nie było obecne. Więźniarki mówią, że stały w grupie jako koleżanki, które znały się od wielu lat i nagle nie mogły siebie rozpoznać nawzajem, ponieważ brak włosów czynił z nich po prostu zupełnie inną osobę. Praca w obozie ponad siły, te minimalne ilości wyżywienia powodowały, że traciły wagę. Traciły ich skóra, brak możliwości urządzeń sanitarnych, czyli mycia się, również powodowało, że ich skóra stawała się po prostu taka szara, szorstka. Kolejnym elementem, który bardzo niepokoił więźniarki, były zmiany związane z fizjologią, zatrzymywanie się menstruacji. Właśnie z powodu utraty wagi, z powodu strachu, z powodu tych traumatycznych przeżyć, przez które przechodziły i których były świadkami, bo trzeba powiedzieć, że kolejne selekcje na rampie wyładowczej były widziane przez więźniarki, a jeśli nie były widziane, to o nich się mówiło i to też rodziło strach. Poza tym selekcje przeprowadzano również w obozie i to też był element strachu. Mówiąc w ogóle o takiej fizyczności, o kwestiach bytowych w obozie, ten taki najważniejszy problem, na który wszystkie więźniarki wskazują, to jest brak podstawowych urządzeń sanitarnych, brak wody w Birkenau, brak możliwości mycia się. No i to powoduje, że w tym wielkim tłumie kobiet przywiezionych w sierpniu, to jest już prawie 40 tysięcy kobiet, tylko na tym odcinku Frauenlager. I więźniowie charakteryzowali ten obóz kobiecy jako niesamowicie, wręcz używali tego słowa, cuchnący. No właśnie z powodu braku toalet. Te pierwsze toalety, jak więźniarki wspominają, to były po prostu doły wykopane, gdzie zamontowana była taka deska, taka żerć. No i w ten sposób potrzeby fizjologiczne więźniarki załatwiały. Przy deszczu, przy błocie ślizgały się, wpadały do tych rowów z nieczystościami. No okropne sceny. Ta sytuacja zaczęła się zmieniać w momencie, kiedy te wybuchające epidemie zaczęły zagrażać również załodze obozowej. Tyfus czy malaria to są choroby, które się bardzo szybko rozprzestrzeniają i nawet lekarze obozowi, lekarze SS musieli być odsuwani od obowiązków, ponieważ po prostu chorowali na te choroby. W związku z tym dosyć szybko grupa mężczyzn z lekarzem, doktorem Zbozieniem została wysłana do obozu Birkenau, aby właśnie taką wstępną kanalizację tam budować. Kanalizacja jedną sprawą, a chore więźniarki drugą sprawą. W związku z tym pierwszą rzeczą, którą się zajęli, to właśnie oddzielenie chorych więźniarek od zdrowych i stopniowa budowa urządzeń sanitarnych. Jeszcze inną sprawą było to, że ubrania, które więźniarki dostawały, czyli te pasiaki obozowe, one nie były prane. One były jedynie dezynfekowane od czasu do czasu. Jak wspomniałam, po pewnym okresie stopniowo urządzenia sanitarne, czyli sauna, tam gdzie była między innymi łaźnia, była udostępniana, ale znowu nie wszystkim więźniarkom, tylko tym, które pracowały w biurach obozowych, które pracowały w kuchni, w magazynach przy sortowaniu odzieży, czyli wszystkich tych, które miały styczność z załogą, no i też obawa, że te choroby mogą się gdzieś poza obóz przedrzeć.
Znamy twarze niektórych pojedynczych więźniarek, o czym opowiada Agnieszka Sieracka, historyczka sztuki i kuratorka zbiorów artystycznych Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Zachowało się niewiele rysunków wykonanych w obozie przez kobiety. Przypuszczalnie dlatego, że większość więźniarek przebywała w skrajnie trudnych warunkach obozowych na terenie obozu Birkenau i wykonując ciężką pracę fizyczną, szybciej niż mężczyźni traciła siły. Mniejsze też szanse było na znalezienie niezbędnych materiałów do tworzenia tam w obozie Birkenau niż w Auschwitz I. Dlatego tym cenniejsze jest kilkanaście portretów autorstwa więźniarki obozu Birkenau Zofii Stępień-Bator, które przechowywane są obecnie w zbiorach muzeum. Kobiety więźniarki obozu Birkenau nie wyglądają na tych portretach jak więźniarki obozu koncentracyjnego. Każda z portretowanych kobiet ma długie włosy, makijaż, elegancką sukienkę. Ten proces idealizacji to oczywiście celowy zabieg autorki tych portretów, która chciała w ten sposób wprowadzić, jak sama mówiła, odrobinę piękna do tego szarego, brudnego, brzydkiego, smutnego świata obozowego. Zofia zaczęła malować w szpitalu, dokąd trafiła z zapaleniem płuc. Wkrótce potem zachorowała na tyfus i spędziła w tym szpitalu wiele miesięcy. I kiedy powoli wracała do zdrowia, zaczęła rysować pierwsze portrety towarzyszek niedoli, a w zdobyciu papieru i ołówka pomogła jej pielęgniarka, która się nią opiekowała i dostrzegła jej talent. Wieść o tym, że w szpitalu jest malarka, portrecistka, rozniosło się bardzo szybko i niebawem Zofia miała mnóstwo zamówień na portrety. Większość z tych rysunków rozdała portretowanym. Ocalało niewiele, bo kilkanaście, głównie te, które wyniosła z obozu jej obozowa przyjaciółka Maria Ślisz, pracująca w ogrodzie jednego z SS-manów. I tam w tym ogrodzie ona kontaktowała się nielegalnie ze swoją siostrą przebywającą na wolności i przekazywała przez nią różne dokumenty na zewnątrz obozu, także dostawała od niej potrzebne produkty i właśnie tą drogą Maria przekazała również siostrze ocalałe portrety. I te wyjątkowe portrety, mimo że nie pokazują w jakim złym stanie fizycznym znajdowały się kobiety w obozie Birkenau, bo tak jak pisała później we wspomnieniach Zosia Stępień-Bator, prawie wszystkie kobiety miały owrzodzenia, czy raki, ropiejące rany i ona starała się to wszystko jakoś upiększyć, żeby też również sprawić im przyjemność, a one wszystkie marzyły, żeby znów wyglądać pięknie, zadbanie, żeby znowu być sobą. Obóz odebrał im wszystko, tak? Odebrał im imię, nazwisko, przydomek, zdrobnienie, dokumenty osobiste. Człowiek w obozie dostawał pasiak i numer obozowy. I ten numer miał zapamiętać, miał natychmiast na niego reagować, miał stać się numerem. A brzydki, śmierdzący, zawszony, sztywny pasiak miał ten stan przypieczętować. A na koniec golono tym kobietom włosy, by jeszcze bardziej je upokorzyć i pozbawić resztek kobiecości i indywidualności. Dlatego Zofia w swych portretach przywracała tym kobietom nie tylko włosy, ale również urodę, a przede wszystkim godność ludzką. I dawała setkom więźniarek obozu Birkenau, proszących ją o portret, nadzieję, że że poza tym marazmem i brudem obozowego świata jest jeszcze coś więcej. Zawsze była bardzo skromną osobą. Była też moją przyjaciółką, wyjątkowym człowiekiem. Ona właśnie mi opowiadała, jak to być kobietą w obozie. I niedawno też wyszły jej wspomnienia zatytułowane Przeżyłam, wydane przez jej wnuka, które są właśnie wyjątkowym zapisem losu kobiety w obozie koncentracyjnym.
W obozach koncentracyjnych, także w Auschwitz, funkcjonowały domy publiczne, które miały motywować mężczyzn do pracy.
Kwestia domu publicznego, nazwanego PUF-em, szczególnie zachowała się w pamięci więźniów, mężczyzn, z tego względu, że wstęp do niego właśnie mieli więźniowie, głównie funkcyjni, i była to nagroda. Było to na podstawie specjalnych bonów, które otrzymywali. Taki system nagradzania więźniów został wprowadzony w wielu obozach koncentracyjnych. Także Auschwitz nie jest tutaj absolutnie żadnym wyjątkiem. Po prostu zarząd obozów postanowił, że może w ten sposób motywować więźniów do lepszej pracy. Organizacja domu publicznego była powierzona no właśnie więźniarkom i zrodziła duży taki niepokój w różnych miejscach w obozie kobiecym. Jedna z więźniarek opowiada, że któregoś dnia właśnie przyszła blokowa i powiedziała wręcz, że potrzebują więźniarek do PUF-u i to będzie lepsza praca z wyżywieniem, które chcą się zgłosić, mogą się zgłosić do niej po prostu. I ona, słysząc ten wyraz PUF, skojarzyła sobie z pierzem. A ponieważ no, coś takiego widziała, jak się pierze rwie i robi kołdry poduszki, poza tym pomyślała sobie, no faktycznie, no musi być ciepło, musi być czysto, bo to pierze musi być czyste, czyli prawdopodobnie o to chodzi, pewnie im potrzeba gdzieś tam takich kołder. No i podniosła rękę i w tym momencie jej sąsiadki i koleżanki zabrały jej tą rękę w dół. No więc ona taka troszeczkę zawiedziona, dlaczego one tutaj ją tak powstrzymują, no ale przecież to dobra praca będzie, no więc one znowu ją rękę w dół i do tyłu. Więźniarki, które zgłosiły się do PUF-u, umieszczone były właśnie tutaj na terenie obozu Auschwitz, obozu męskiego. Dom publiczny został założony w bloku, który znajdował się tuż przy bramie wejściowej. Specjalnie pewne części przearanżowano, tak żeby te warunki spełniały oczekiwania. Pokoje, w których były trochę lepiej wyposażone. Zresztą też same więźniarki musiały być poddane badaniom. Tak jak wspomniałam, te epidemie tutaj były właściwie ciągłe. W związku z tym, aby mieć pewność, że nie chorują na tyfus, na inne choroby, takie badania wykonywano. Mężczyźni, którzy w pracy zostali uznani za bardzo efektywnych, otrzymywali właśnie bony i na ich podstawie mogli zgłosić się właśnie do PUF-u. Niewielu więźniów opowiadało o wizytach w PUF-ie. Jeden więzień na przykład mówił, że kiedy dostał ten bon, zdecydował się pójść, był młodym człowiekiem, 20-letnim czy 20-paroletnim, i po prostu czuł się w tym obozie, tak będąc już tyle lat, taki przygnębiony i to powiedział wręcz, że po prostu chciał, żeby się do kogoś przytulić.
Do obozu Auschwitz-Birkenau trafiały także dzieci, o czym mówi Teresa von Torcichy.
Dzieci nie miały być więźniami obozów koncentracyjnych, jeżeli popatrzymy na tą pierwotną myśl, ideę. Natomiast już właściwie od początku okazywało się, że te zasady były nieprzestrzegane. W przypadku Auschwitz pierwsze dzieci, które były tutaj przywiezione, to były nastolatki związane z działalnością organizacji konspiracyjnych. Byli traktowani podobnie jak dorośli, rejestrowani, otrzymywali numery obozowe i byli kierowani do pracy. Pierwsza większa grupa dzieci zarejestrowanych w obozie to właśnie dzieci z Zamojszczyzny. Większość z tych dzieci nie przeżyła obozu ze względu właśnie na warunki, na głód, na tą wycieńczającą pracę. Bardzo dużo dzieci przewożonych było w transportach żydowskich i na ogół dzieci były kierowane do komór gazowych. Ale zdarzało się, że lekarz na rampie, nawet i 14, 15, a nawet i młodsze 13-letnie dzieci uznawał za zdolne do pracy w obozie. Przypomina mi się tutaj relacja przywiezionej z Francji Idy Greenspan, która, no i właśnie jaka taka nieduża dziewczynka została skierowana do obozu. Też nie bardzo rozumiejąc, co tak się do końca z nią dzieje, a co się stało z tymi wszystkimi, którzy byli właśnie w tej drugiej grupie. Dzieci były również przywożone w duża liczba z powstańczej Warszawy od 12 właściwie sierpnia 1944 roku i znowu nie całe rodziny, bo ojców było stosunkowo mało, ale większość z tych 12 tysięcy warszawiaków to były właśnie kobiety i dzieci. Ich sytuacja była troszeczkę inna, mianowicie oni traktowani byli w obozie jako internowani, czyli od razu nie wydawano im numerów obozowych. O ich losie jeszcze miano zdecydować. Później wielu było wciąganych do ewidencji, ale na przykład nie byli tatuowani. Bardzo duża liczba dzieci została osadzona w obozie dla Romów. Znowu ta sama zasada, całe rodziny przywożone tutaj niepoddawane selekcji z rampy wyładowczej wprowadzone wprost do sektora w Birkenau, gdzie byli umieszczeni. Dzieci, których los był tragiczny, ponieważ właśnie te warunki bytowe w Birkenau katastrofalne w pierwszym rzędzie dotknęły właśnie Romów. Oni byli tam umieszczeni jako pierwsi na tym odcinku, stąd niesamowity głód i choroby. Dzieci również stały się obiektem zainteresowań lekarzy niemieckich. Niektórzy z nich prowadzili już przed wojną różnego rodzaju badania i tutaj fakt przywiezienia w jedno miejsce takiej dużej grupy różnych ludzi z różnych części Europy dawał im możliwości rozszerzenia. Przykładem takiego lekarza jest dr Józef Mengele, który pracował w Instytucie Higieny Rasowej w Berlinie. I tam kierownik tego instytutu uważał, że najlepszym przykładem do analizy właśnie pewnych cech związanych z charakterystyką pewnych ras, bądź też z kwestią przenoszenia pewnych chorób, dziedziczenia pewnych chorób, są przypadki bliźniąt i trojaczków. I właśnie kiedy ten obóz dla Romów został założony w Birkenau w styczniu 1943 roku, kilka miesięcy później lekarzem tego obozu, czyli Lagerarztem, został Józef Mengele. No i właśnie pierwsze osoby, pierwszych więźniów, które wybrał do swoich eksperymentów, były dzieci, bliźnięta, trojaczki, ale nie tylko, również starsze. Chodziło mu też o różną grupę wiekową. Na terenie tego obozu wybuchła bardzo niespotykana choroba, zwana zgorzelem policzka. I na tą chorobę zapadały dzieci właśnie romskie. Ona się zaczynała od takiej niedużej rany na policzku, na twarzy. Później mięsień policzkowy zaczynał zanikać. Ta rana była coraz większa. Dzieci wyglądały, jakby miały po prostu taką dziurę w twarzy. Rana bardzo bolesna. Różne wydzieliny się z tej rany również wydzielały. Ropa No i właśnie dr Mengele wybrał grupę takich dzieci, które zaczęły być w pierwszym rzędzie trochę lepiej odżywiane. Również dzieci zaczęto myć, tak jak powinno się z podstawowe zasady higieny zachowywać, i zauważono, że te rany zaczynają się zamykać. One się nie goją całkowicie, ale zaczynają się zamykać. No ale była to pewna wiedza, którą już na ten temat zdobyli. No i te dzieci zostały zamordowane. Podobnie zresztą jak dzieci bliźnięta trojaczki, gdzie tym ostatnim etapem eksperymentu była sekcja zwłok. Niektórzy lekarze w ogóle tutaj nie przyjeżdżali, a też wykorzystywali dzieci. Stąd przykładem takiego lekarza jest Kurt Heißmeier, który chciał swoją karierę w dziedzinie pulmonologii jakoś bardzo rozpędzić. I eksperymentowanie na dzieciach było w przypadku gruźlicy było w tym czasie nieznane. Wielu lekarzy zajmowało się gruźlicą w kontekście dorosłych. I wykorzystując swoje możliwości, swoje koneksje, doprowadził do wybrania grupy dzieci, 10 chłopców i 10 dziewczynek w wieku od 6 do 12 lat. Były to dzieci żydowskie, właściwie z całej okupowanej Europy. I dzieciom tym wstrzykiwano różnego rodzaju bakterie gruźlicze, badając reakcje. Chodziło o możliwość leczenia na przykład gruźlicy skóry, jakimś inną odmianą gruźlicy czy gruźlicy płuc. Te badania nie zostały tutaj zakończone, ponieważ już zbliżał się front. W związku z tym w listopadzie 1944 roku cała ta grupa razem z więźniarkami, które były pielęgniarkami, zajmowały się tymi dziećmi, oraz więźniami, lekarzami, zostały przeniesione do Neuengamme. I tam w kwietniu 1945 roku, kiedy zbliżał się front, zbliżali się Brytyjczycy, cała ta grupa została zamordowana w podziemiach szkoły na przedmieściach Hamburga. Dzieci zostały powieszone na instalacji grzewczej, a ciała zostały prawdopodobnie spalone.
Co do zasady, obóz Auschwitz-Birkenau był piekłem na ziemi dla każdego więźnia, który tu trafił. Niemniej trudno nie odnieść wrażenia, że sytuacja kobiet i dzieci była szczególnie trudna. Nic więc dziwnego, że przynajmniej na portretach więźniarki usiłowały zachować, a może obronić swoje człowieczeństwo. W tej sytuacji każdy z zachowanych portretów można traktować jako heroiczny, indywidualny gest oporu.